Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, mamy aktualnie połączenie z panem posłem do Parlamentu Europejskiego, Andrzejem Dudą z Prawa i Sprawiedliwości, który kandyduje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta w wyborach w 2015 roku. Witam serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie, witam ojca i witam też naszych słuchaczy.
Szczęść Boże. Panie pośle, no ubolewamy, że nie możemy na żywo spotkać się w czasie kampanii, która trwa, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, jak wiele jest tych spotkań w Polsce i nie tylko w Polsce, w Europie i cieszymy się, że chociaż tą drogą możemy się tutaj spotkać z panem jako Polonia Chicagowska.
No ja dziękuję za tą możliwość i muszę powiedzieć, że też jest mi trochę przykro, że się nie mogę zjawić. No, kampania rzeczywiście jest w toku i coraz bardziej się tutaj rozpędza na miejscu, w kraju. Ja też podjąłem takie wielkie zadanie odwiedzenia moich rodaków w trakcie tej kampanii we wszystkich zakątkach Polski. Rzeczywiście samych powiatów ziemskich jest 314. Już odbyło się ponad 150 spotkań, 140 powiatów odwiedzonych, no ale dużo jeszcze zostało i ten czas jest krótki, więc faktycznie pracy bardzo dużo, a z rozrzewnieniem wspominam niezwykle miłą wizytę rok temu w Chicago, także no bardzo mi było miło i chętnie bym przyjechał, ale no wybory prezydenckie mają tutaj swój rytm i mają też swój kalendarz, a pracy jest bardzo dużo.
No właśnie. Panie pośle, kiedy rozmawia się tutaj z ludźmi, którzy no tak realnie i trzeźwo patrzą na całą sytuację, która jest w Polsce, można słyszeć głosy, że no szczególnie pan, startując z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, jest człowiekiem bardzo odważnym, bo naprawdę w Polsce jest tyle do zrobienia, że aż bierze przerażenie. Czy rzeczywiście ta sytuacja tak źle wygląda? No bo jak to w naszym programie publicystycznym często mówimy, z daleka widać lepiej.
No, muszę powiedzieć tak. Ja jestem generalnie życiowym optymistą i oczywiście no także człowiekiem czy takiej no twardej oceny i patrzę na obecną Polskę po tych 8 latach rządów Platformy, po 5 latach prezydentury Bronisława Komorowskiego, też po 25 latach od 1989 roku. Odbywam w tej chwili tych spotkań rzeczywiście bardzo dużo. Właściwie już dużą część Polski przejechałem i w każdym miejscu, gdzie jestem, rozmawiam z tymi, którzy przychodzą na spotkania z wyborcami. I no wnioski no nie są jakieś optymistyczne. Przede wszystkim to są cały czas młodzi ludzie, którzy z Polski wyjeżdżają, którzy mówią, że nie widzą dla siebie żadnej perspektywy, bo nie ma pracy, a jak praca jest, to jest bardzo słabo płatna, a w wielu miejscach mówią, no tak, ale u nas w powiecie to największym pracodawcą jest urząd gminy, czy też starostwo powiatowe, no to pokazuje też, jak dzisiaj wygląda w Polsce przedsiębiorczość, że jej jest naprawdę bardzo mało, a w każdym razie mało takiej, która tworzy miejsca pracy, która jest w stanie tą pracę no, zaoferować, dać. I młodzi wyjeżdżają za granicę. Tam znajdują pod opieką innych rządów, bo ja to tak nazywam po imieniu, tam znajdują swoją życiową szansę. I to jest coś, co jest ogromnie dla przyszłości Polski niebezpieczne, no bo naturalne jest to, że jeżeli młodzi opuszczają nasz kraj i decydują się na życie w innych państwach, no to szansa na to, żeby oni wrócili, jeżeli sytuacja u nas w kraju nie zostanie naprawiona, no jest żadna. A tymczasem, jeżeli braknie nam tego młodego pokolenia tutaj na miejscu w kraju, to nie będzie kolejnego pokolenia, bo przecież oni będą mieli dzieci, ale te dzieci urodzą się za granicą. I to jest rzeczywiście groźne dla Polski, groźne w perspektywie kilkunasto, kilkudziesięcioletniej. Więc ja zdecydowałem się na ten start w wyborach na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, właśnie z takim bardzo głębokim przeświadczeniem, że ta sytuacja musi zostać zmieniona, że Polska musi zostać przywrócona na drogę rozwoju, a jedyną na to szansą po tych wszystkich zmarnowanych latach, zwłaszcza ostatnich 8, gdzie zamiast odbudowywać polski przemysł, zniszczony w wielu przypadkach po 1989 roku, bo przecież w 1989 roku 46% produktu krajowego brutto pochodziło z produkcji przemysłowej, a dzisiaj to jest zaledwie 20%. To pokazuje skalę tego zniszczenia, choćby to. I ten przemysł, tą naszą gospodarkę trzeba dzisiaj odbudować, bo celem jest to, żeby w Polsce wreszcie ludzie zaczęli zarabiać na takim poziomie, jak no średnio w krajach Europy Zachodniej, a przede wszystkim, żeby były miejsca pracy, bo to jest najważniejsze. I to jest wielkie zadanie, ogromne, w którym ja jestem przekonany, że również i prezydent Rzeczypospolitej, jako jeden z dwóch czynników władzy wykonawczej obok Rady Ministrów, czyli obok rządu, powinien mieć wielki udział. Powinien mieć udział przede wszystkim inspirujący i ja deklaruję jako kandydat, że jeżeli zostanę wybrany na urząd prezydenta przez moich rodaków, to zaraz powołam takie ciało doradcze, które będzie nazwane Narodową Radą Rozwoju i wejdą w jego skład eksperci z różnych dziedzin życia publicznego, politycznego, specjaliści od gospodarki, specjaliści od ubezpieczeń społecznych, specjaliści od ochrony zdrowia, a także obok Rady Przedsiębiorczości, po to właśnie, żeby Polskę w tych dziedzinach, gdzie widać ewidentnie, że jest dzisiaj ogromny kryzys i przez to cierpią Polacy, bo jakie są problemy w służbie zdrowia, no to przecież chyba też nawet w Stanach Zjednoczonych moim rodakom wiadomo, że w Polsce sytuacja jest tragiczna, że ludzie nieraz latami czekają na zabiegi czy na wizytę u lekarza specjalisty, że wielu ludzi pobiera cały czas głodowe emerytury, bo jak ktoś dostaje kilkaset złotych miesięcznie, no to jak ma żyć, a tymczasem ten rząd przez ostatnie lata podnosił podatki, choćby VAT. VAT, który uderzył we wszystkich, bo przecież każdy kupujący w sklepie jakikolwiek towar płaci przy okazji VAT i jeżeli ten VAT był podnoszony, no to dla kogoś, kto ma pieniądze, to tam wydanie 50 czy 100 zł więcej miesięcznie to nie jest wielki problem, ale dlatego kto ma kilkaset złotych na cały miesiąc, to nawet jeżeli ta różnica będzie 10 zł, to może się okazać, że on już nie będzie w stanie w żaden sposób dopiąć swojego domowego budżetu. I to jest dzisiaj, tych zadań jest dzisiaj ogromna ilość i oczywiście jest wielu ludzi, którzy mówią, no ale to przecież tego jest tak dużo, że tego się nie da zrobić. Ale ja uważam zupełnie inaczej. Ja mam w sobie ogromny optymizm, ja mam też ogromną wiarę w siłę sprawczą nas jako narodu, bo przecież to nie kto inny, tylko właśnie my, a ściślej mówiąc nasi pradziadkowie, dziadkowie po I wojnie światowej potrafili Polskę odbudować, podczas gdy przez ponad 100 lat państwa polskiego przecież nie było, bo były zabory, a jednak umieli odbudować Polskę, umieli zbudować Gdynię, miasto, port, umieli zbudować nowe fabryki w Centralnym Okręgu Przemysłowym i kraj się rozwijał. Jeżeli umieliśmy potem odbudować Polskę po II wojnie światowej, oczywiście jeszcze w dodatku ciemiężeni przez komunistów, ale przecież to polskimi rękami nasz kraj został odbudowany. Planu Marszala przecież Rosja sowiecka nam wtedy nie pozwoliła przyjąć. I to wszystko było realizowane rękami Polaków i dali radę. Jeżeli potem byli w stanie założyć wielki ruch Solidarności, największy na świecie ruch masowy, społeczny. I to także my przecież obaliliśmy komunę. To przecież Polacy rozdarli żelazną kurtynę. Oczywiście wsparci przez naszego wspaniałego Ojca Świętego Jana Pawła II. Wsparci też przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, mądrego człowieka Ronalda Reagana. Wsparci przez innych przywódców, jak choćby Margaret Thatcher. Ale jednak ten ruch narodził się w Polsce. To my go tworzyliśmy. I co? I my, którzy tyle byliśmy w stanie dokonać, dzisiaj byśmy nie potrafili naprawić naszego kraju? I ja uważam, że jesteśmy w stanie. I na każdym moim spotkaniu to mówię. Tylko trzeba nowej władzy, która będzie uczciwie prowadziła sprawy państwowe, która będzie właśnie nastawiona na to, żeby państwo naprawiać, a nie żeby likwidować kolejne gałęzie polskiego przemysłu, tak jak za rządów PO-PSL zlikwidowano polskie stocznie, a przecież miała być restrukturyzacja, a tymczasem stoczni już nie ma, a niedawno ten sam rząd, tylko teraz pod premier Kopacz, chciał likwidować polskie kopalnie i górnicy musieli wyjść na ulicę. No taka polityka w naszym kraju musi się zakończyć i ta władza już jasno pokazała, że się do niczego nie nadaje, że żadnych dobrych zmian w Polsce nie wprowadzi, a przecież także elementem tej władzy i tego obozu politycznego, bo przecież z PO jest prezydent Komorowski. I co? I on podpisywał te wszystkie ustawy podsyłane mu przez koalicję rządzącą. Między innymi podwyższenie Polakom wieku emerytalnego wszystkim do 67 roku życia. Podczas gdy w moim przekonaniu prezydent nigdy nie powinien czegoś takiego zrobić. Bo jeżeli ma mandat, który dał mu naród, a to jest jedyny taki mandat w Polsce pochodzący z wyborów powszechnych, gdzie wszyscy Polacy mogą głosować na prezydenta Rzeczypospolitej, to on powinien przede wszystkim działać dla polskiego społeczeństwa, a nie realizować zamówienie rządu, który jeszcze w dodatku w kampanii wyborczej nie zapowiadał tego, że będzie chciał podnosić Polakom wiek emerytalny, czy potem podnosić podatki. Wszystkie te ustawy zostały grzecznie przez prezydenta Komorowskiego podpisane wbrew polskiemu społeczeństwu. I ja uważam w związku z tym, że Polska dzisiaj potrzebuje zupełnie innej, nowej prezydentury. Prezydentury, która będzie współuczestniczyła w tej odbudowie polskiego państwa, w podniesieniu nas z tych nizin gospodarczych wreszcie do prawdziwego rozwoju. Oczywiście to jest wielkie zadanie, ale ja jestem przekonany, że można i trzeba je realizować i jestem na to gotów.
Panie pośle, tak, to jest prawda, wszystko co pan mówi, tylko właśnie jeden warunek, żeby wszyscy Polacy zrozumieli i wreszcie poszli do urn wyborczych, żeby zrozumieli, że to właśnie w ich rękach leży los, dobro ojczyzny i właśnie to, jak wybiorą. No a z tym nie było przez ostatnie lata najlepiej.
No tak, wielu bardzo naszych rodaków jest w takiej swoistej apatii, no bo jak ktoś długo nie ma pracy, jak ktoś bardzo mało zarabia, jak ktoś już wiele razy został oszukany, no to po prostu przestaje wierzyć w to, że jakakolwiek dobra zmiana jest możliwa. No skutkiem tego ludzie przestają chodzić na wybory, bo uważają, że każda władza ich oszuka. I dlatego ja postanowiłem objechać cały kraj. Dlatego ja się postanowiłem spotkać osobiście z wyborcami, nawet tymi najbardziej niezadowolonymi, bo ja przyjeżdżam na otwarte spotkania, na które każdy może przyjść. Wchodzę pomiędzy ludzi, rozmawiam z nimi. Nie boję się nawet tych najostrzejszych głosów. A i często słyszę takie głosy rozpaczy właśnie ludzi pogrążonych w apatii, którzy mówią, że nic się nie uda. Ale ja jestem, tak jak powiedziałem, ja jestem optymistą. Jestem jeszcze człowiekiem stosunkowo młodym, mam 43 lata i uważam, że wiele przede mną. I to wielkie zadanie także jestem gotów podjąć. Tego właśnie, żeby być inspiratorem tych dobrych zmian, inspiratorem tej naprawy Rzeczypospolitej i samemu także wziąć w niej udział, bo przecież prezydent ma choćby prawo inicjatywy ustawodawczej. Może z ekspertami wypracowywać projekty ustaw, a przede wszystkim powinien przygotowywać właśnie w oparciu ekspertów w ramach Narodowej Rady Rozwoju strategię rozwoju kraju w różnych dziedzinach. Ja się niedawno spotkałem z ekspertami od energetyki, oni mi powiedzieli, Polska potrzebuje strategii energetycznej do 2050 roku. Tak to powinno być zaplanowane. I ja właśnie uważam, że to jest zadanie prezydenta. To prezydent Rzeczypospolitej z tym właśnie swoim mandatem, jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, powinien takie strategie rozwojowe przygotowywać i powinien ich pilnować. I do strategii powinny być przygotowywane ustawy. Oczywiście współpraca z rządem jest konieczna, niezwykle potrzebna, bo rząd ma najwięcej instrumentów. Ma przede wszystkim całą administrację rządową podzieloną na działy. Tam są urzędnicy, tam także są eksperci. Ale ja właśnie liczę na to, że prezydent może poruszyć państwo do takiego procesu odbudowy. Przede wszystkim w sferze gospodarczej, bo to jest jak gdyby według mnie najpilniejsze zadanie, ale jest także wiele tych innych, o których wspomniałem, czy służba zdrowia, czy ubezpieczenia społeczne, które trzeba naprawić. No, zadań jest dużo, ale to, że jest ich dużo, to nie oznacza, że mamy załamać ręce i powiedzieć, nic się nie da zrobić. Wręcz przeciwnie. Im szybciej weźmiemy się do naprawy Polski, tym szybciej mamy szansę na to, żeby ta Polska na lepsze się zmieniła.
Również w pana wystąpieniach, przynajmniej usłyszałem to, już nie pamiętam kiedy, ale było takie sformułowanie, że chce pan kontynuować tę misję, którą rozpoczął pan profesor świętej pamięci Lech Kaczyński, prezydent Rzeczpospolitej. a której nie dokończył wskutek właśnie tragedii pod Smoleńskiem. No właśnie, i tutaj szczególnie to pamiętne wystąpienie w Gruzji w 2008 roku. No i te, jak się dzisiaj wydaje, prorocze słowa. Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa bałtyckie, aż w końcu może i mój kraj będzie dotknięty przez Rosję. Właśnie, jakie jest pana zapatrywanie na to, co obecnie dzieje się na Ukrainie i czy rzeczywiście, tak jak mówi pan prezydent Komorowski, możemy spać spokojnie, bo nam nic nie grozi?
No, pan prezydent Komorowski to akurat, jeżeli chodzi o Ukrainę, to prowadził taką politykę bardzo specyficzną, bo nie wiem, czy nasi rodacy w Stanach Zjednoczonych wiedzą, ale to nawet jego doradca, pan profesor Kuźniar, potwierdzał, że prawda, był w przyjacielskich stosunkach z prezydentem Janukowyczem. Wielokrotnie się z nim spotykał. To były takie spotkania w większości o charakterze też i takim prywatnym. Panowie się przyjaźnili, prawda, prowadzili jakąś, nie wiem, wspólną politykę, a tymczasem się okazuje, że potem pan prezydent Janukowycz kazał strzelać do swoich rodaków, bezbronnych ludzi na Majdanie, a potem uciekł do Moskwy i dzisiaj jest nazywany wprost zdrajcą i chowa się w Moskwie przed ukraińskim wymiarem sprawiedliwości, więc akurat pan prezydent Komorowski to lepiej niech o Ukrainie nie mówi. Sytuacja jest w moim przekonaniu następująca. Otóż Rosja rzeczywiście zachowuje się jak agresor, jest po prostu agresorem. Przewidział to rzeczywiście w 2008 roku pan prezydent profesor Lech Kaczyński. To był prawdziwy mąż stanu, dalekowzroczny polityk i ostrzegał wtedy przed tym przede wszystkim Zachód Europy i Stany Zjednoczone. No ale nie słuchano go, tak? Powiedzmy, nazwijmy to po imieniu, po prostu go nie słuchano. I między innymi być może dlatego dzisiaj sytuacja na Ukrainie jest taka, jaka jest, bo gdyby Lech Kaczyński żył, gdyby był prezydentem Rzeczypospolitej, a wierzę w to głęboko, że gdyby nie tragedia smoleńska, gdyby nie to, że tam poległ, jadąc na uczcić pamięć polskich oficerów pomordowanych ludobójczo przez Sowietów w Katyniu, gdyby żył, to myślę, że wygrałby wybory prezydenckie w 2010 roku i dalej prowadziłby polskie sprawy i być może do tego, co dziś się dzieje na Ukrainie, po prostu dzięki jego pracy, dzięki jego interwencjom, dzięki jego polityce, także na arenie międzynarodowej, czy może przede wszystkim na arenie międzynarodowej, by nie doszło. No ale sytuacja jest taka, jaka jest i dzisiaj my przede wszystkim powinniśmy wzmacniać nasze państwo. Dzisiaj powinniśmy odbudowywać polską armię, bo między innymi za czasów, kiedy Bronisław Komorowski jest w koalicji rządzącej, kiedy był marszałkiem Sejmu za rządów PO-PSL-u, kiedy potem został prezydentem Rzeczypospolitej po śmierci pana profesora Lecha Kaczyńskiego, to w tym czasie polska armia była niszczona. Najpierw przez ministra Bogdana Klicha, który dokonywał pseudoreformy polskiej armii, o której oficerowie, ci, którzy są na emeryturze, mówią, że to było po prostu niszczenie polskiej armii, to była po prostu likwidacja polskiej armii. Mówią ci, co są na emeryturze, bo ci, którzy jeszcze są w służbie, to się nie odważają czegoś takiego powiedzieć. Taka jest dzisiaj w Polsce atmosfera stwarzana przez władzę, że jeżeli ktokolwiek się wychyli, to natychmiast ma za swoje. Więc ci emerytowani odważają się powiedzieć, jaka jest prawda. I to przecież pod bokiem Bronisława Komorowskiego to się wszystko działo. On był wtedy prominentnym politykiem Platformy, marszałkiem Sejmu. Potem był minister Rostowski, który obcinał wydatki na polską armię, kiedy on był prezydentem. I co, czy chociaż raz się odezwał w tych sprawach? Więc naprawdę lepiej niech on o bezpieczeństwie nic nie mówi, bo dzisiaj wielkim zadaniem jest odbudowa potencjału polskiej armii, jest stworzenie w Polsce bardzo sprawnej, świetnie wyposażonej i dobrze wyszkolonej armii obronnej, takiej, która będzie wzbudzała respekt, takiej, która będzie jednoznacznie wskazywała, że nas się po prostu w żaden sposób atakować nie opłaca. A do tego potrzebujemy obrony terytorialnej, czegoś na kształt takiej swoistej gwardii narodowej, jak jest w Stanach Zjednoczonych. Czyli po prostu potrzeba przeprowadzać dla Polaków tutaj, zwłaszcza młodych, szkolenia. No nie żaden tam pobór powszechny, bo nie sądzę, żeby aż to było potrzebne, ale takie szkolenia w różnych momentach w różnych momentach życia, krótkie nawet, ale przygotowujące po pierwsze do takiej, dające taką podstawową wiedzę o obronie kraju, to raz, a dwa, przygotowujące też na różne inne sytuacje kryzysowe, jak choćby klęski żywiołowe, żeby człowiek wiedział, że jeżeli coś się dzieje, to gdzie się należy zgłosić, jak się należy zachować. Dzisiaj większość Polaków takiej wiedzy nie ma. To też pokazuje, jaki jest stan polskiego państwa i jak ta władza do tej pory polskim państwem zarządzała. Trzeba przygotować całe tutaj rozwiązanie systemowe, trzeba przygotować program do tego i to jest właśnie dzisiaj wielkie zadanie władz. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, no to po prostu trzeba prowadzić skuteczną politykę na arenie międzynarodowej. No nie płynąć w głównym nurcie, tak jak od 8 lat się dzieje zarządów PO-PSL, bo to jeszcze w 2007 roku Donald Tusk, jak obejmowała władzę Platforma, mówił, że teraz polityka zagraniczna to będzie płynięcie w głównym nurcie, tak, żeby Europa była zadowolona, tylko skutek jest taki, że kompletnie przestaliśmy się liczyć. I nie siedzimy dzisiaj przy żadnym ważnym stole, taka jest prawda, a najlepiej to pokazały negocjacje w sprawie Ukrainy w Mińsku, które się toczyły ponad naszymi głowami, a przy stole zasiadała pani kanclerz Merkel i prezydent Francji Hollande, a Polacy nie mieli nic do powiedzenia, podczas gdy przecież chodzi o sytuację naszego sąsiada i o wojnę, która dzieje się za naszą granicą, no ale to tylko pokazuje, do jakiego stanu doprowadziły nas rządy tej koalicji i ta polityka płynięcia w głównym nurcie. Nas jest 38 milionów tutaj w kraju Polaków. Jesteśmy jednym z większych państw europejskich. Mamy piękną historię, piękną, o której już wspominałem, ale dodam jeszcze do tego, że przecież to nie kto inny, tylko my w 1920 roku zatrzymaliśmy sowiecką nawałę idącą na Europę. Więc o czym tu mówić? To my walczyliśmy na wszystkich frontach II wojny światowej. To polscy żołnierze też wszędzie ginęli. Więc mamy prawo iść dzisiaj w polityce międzynarodowej z podniesioną głową. Nie musimy mieć żadnych kompleksów i powinniśmy tworzyć własną politykę zagraniczną, a nie płynąć w głównym nurcie, czyli realizować jakąś cudzą politykę. Bo jak się płynie w głównym nurcie, to się przecież tego nurtu nie tworzy. No to wynika z samego tego stwierdzenia. Więc to jest z góry założenie, że Polska nie będzie prowadziła suwerennej polityki. I tak się działo przez ostatnie lata. I to także musi być zmienione. I także w zakresie bezpieczeństwa. Myślę tutaj o Sojuszu Północnoatlantyckim. Dzisiaj polskie władze, prezydent Rzeczypospolitej, rząd powinni negocjować z NATO, powinni rozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych, z amerykańską administracją o tym, żebyśmy dostali ze strony NATO twarde, realne gwarancje bezpieczeństwa w postaci infrastruktury NATO w Polsce. Myślę tutaj przede wszystkim o uzbrojeniu, myślę o magazynach broni, ale myślę także o bazach wojskowych, w których będą żołnierze NATO. W moim osobistym przekonaniu byłoby najlepiej, gdyby to były bazy polsko-amerykańskie. I to będzie nam dzisiaj, w tej sytuacji, która istnieje w naszej części Europy, dawało rzeczywiste gwarancje bezpieczeństwa. O to dzisiaj trzeba się ubiegać, ale żeby to było, to trzeba przede wszystkim prowadzić skuteczną politykę zagraniczną. Ja nie wierzę absolutnie w taką politykę Bronisława Komorowskiego. Nie wierzę z prostej przyczyny. Po pierwsze, dlatego co już wcześniej mówiłem o jego bliskich przyjaźniach z panem prezydentem Janukowyczem, człowiekiem Moskwy, to raz, a dwa, no przecież nie kto inny, tylko właśnie on i jego partia PO przez całe lata po tragedii smoleńskiej wmawiali nam, że tutaj potrzeba, prawda, resetu z Rosją, że Rosja jest naszym przyjacielem. Donald Tusk był nazywany przez Rosjan naszym człowiekiem w Warszawie, a Donald Tusk i jego koledzy i polska propaganda, która im służyła, mówiła, że Władimir Putin to jest polski człowiek w Moskwie. I cały czas nam mówili, że Rosja jest naszym przyjacielem, kiedy Polacy mówili tutaj, że przecież trzeba się domagać czarnych skrzynek rozbitego w Smoleńsku samolotu, że trzeba się domagać zwrotu wraku tego samolotu, że to śledztwo jest przez Rosjan w zasadzie nieprowadzone, że to jest wielkie oszustwo, że to jest manipulacja i dezinformacja, to tutaj rząd PO-PSL, Donald Tusk, Bronisław Komorowski nazywali ich wariatami. I dzisiaj można jeszcze jakiekolwiek zaufanie mieć do prowadzonej przez nich polityki, no ta władza po prostu całkowicie się skompromitowała, ona całkowicie wyczerpała swoją legitymację.
Panie pośle, bardzo dziękuję za ten czas poświęcony tutaj naszej rozgłośni Radio Maryja w Chicago. No i z naszej strony życzymy, aby wystarczyło sił, no i oczywiście też darów Ducha Świętego, zdrowia, i od maja liczymy, że Polska będzie inna.
Ojcze redaktorze, no bardzo dziękuję po pierwsze za tą rozmowę. Dziękuję też za te wspaniałe życzenia. Proszę moich rodaków w Stanach Zjednoczonych o wsparcie. Modlitewne, rzecz jasna, z jednej strony, ale z drugiej strony proszę także, żeby poszli do wyborów i oddali po prostu swój głos za Polską, bo nasze państwo, nasz wspaniały kraj naprawdę może zostać naprawiony. Ja w to głęboko wierzę, tylko trzeba do tego uczciwej władzy, a ta władza jest wyłaniana w wyborach, więc wzięcie udziału w wyborach jest tutaj sprawą podstawową. Jeszcze raz ogromnie dziękuję za tą możliwość wypowiedzenia się na antenie tego kontaktu z moimi rodakami w Chicago i w innych miejscach Stanów Zjednoczonych i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, naszym gościem na antenie Radia Maryja w Chicago był pan poseł Andrzej Duda, kandydat na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w 2015 roku.